Ewangelia Jana 21 i to będą wersety od 1 do 14. Czytam z tłumaczenia dosłownego. Potem znów ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Mówią mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu, uczniowie jednak nie rozpoznali go, że to jest Jezus. Wtem Jezus zwrócił się do nich, chłopcy, nie macie jakiejś ryby na chleb? Odpowiedzieli mu, nie. Wówczas on im powiedział, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ten uczeń, którego Jezus kochał, powiedział do Piotra, to jest Pan. Gdy więc Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, przepasał się narzutą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Pozostali zaś uczniowie przypłynęli łódką, byli bowiem niedaleko od brzegu około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus mówi im, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Podszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć pełną dużych ryb, których było 153. A choć tak wiele ich było, nie porwała się sieć. Jezus mówi im, chodźcie, zjedzcie śniadanie. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Wiedzieli, że to jest Pan. Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom jako wzbudzony z martwych. Zauważcie taką sytuację, która nastąpiła. To znaczy Pan Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał, ukazał się jako zmartwychwstały uczniom, potem ukazał się im jeszcze raz. I nagle nie wiadomo, co dalej. Dlatego, że stały się pewne rzeczy, różne rzeczy zrozumieli do tej pory. Pan Jezus im tłumaczył, że on umrze, tłumaczył im, że zmartwychwstanie, ale oni nie wiedzą, co będzie dalej. Następuje taki moment zawieszenia. No i co oni robią? No, Piotr wraca do swojego zawodu. Mówi, idę łowić ryby. I zwróćcie uwagę na taką bardzo ciekawą, charakterystyczną rzecz. Tu są wymienione imiona uczniów, którzy wtedy byli razem. Byli dwaj inni spośród jego uczniów, ale oni nie są wymienieni z imienia. Bardzo charakterystyczną i myślę ciekawą rzecz jest to, kto tam był, jaka była ich przeszłość, co oni już przeżyli i co już wiedzieli w momencie tego zawieszenia, które nastąpiło. Mamy grupę, która od drugiego wersetu jest opisana. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni niewymienieni z imienia. Czyli mamy synów Zebedeusza, czyli mamy Jakuba i Jana. I Tomasz zwany Bliźniakiem, jeszcze niedawno, wcześniej czytamy, 24 werset, Tomasz zaś jeden z 12, zwany Bliźniakiem, nie był obecny wśród nich, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie, widzieliśmy Pana. A on im odpowiedział, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę mojego palca w ślad po gwoździach i nie włożę mojej ręki w jego bok, nigdy nie uwierzę. To jest człowiek, który był na początku niedowiarkiem. Potem, po 8 dniach, Pan Jezus przyszedł, zwrócił się do Tomasza, kazał mu włożyć swój palec w jego bok, obejrzeć ręce i Tomasz mówi, mój Pan i mój Bóg. Uwierzył. Czyli miał dwa momenty. Całkowicie nie chciał uwierzyć, a potem nagle nie dość, że uwierzył, to jeszcze mówi, mój Pan i mój Bóg. To są rzeczy potężne. Przeżył i tak jakby zapomniał. Idzie łowić ryby. Następny. Natanael z Kany Galilejskiej. Otwórzmy początek Ewangelii Jana. Co ten człowiek mówił na początku? Co się potem stało? Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. I mamy 45 werset. Filip odnalazł Natanaela i powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz, prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. A Natanael odpowiedział mu: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: chodź i zobacz. Gdy Jezus zobaczył idącego ku niemu Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael na to: skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział: zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod figowcem. Natanael powiedział mu: rabbi, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Jezus mu odpowiedział: czy wierzysz, ponieważ ci powiedziałem, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz więcej niż to. I dodał: ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Tu jest taka obietnica i oni o tym wszystkim zapomnieli. Tu są takie rzeczy, zobaczcie, następny, Natanael, najpierw mówi, czy w ogóle może z Nazaretu wyjść coś dobrego. To jest pogarda. Następnie Natanael mówi do Pana Jezusa: ty jesteś Synem Boga, ty jesteś Królem Izraela. Takie rzeczy przeżył. My też przeżyliśmy takie rzeczy, my przeżywamy coś takiego. Bo poznaliśmy Pana, może mieliśmy kiedyś wątpliwości, ale ostatecznie każdy z nas wyznał to, co wyznał Tomasz, wyznał to, co wyznał Natanael. Następni, którzy są w tej grupie, czyli mamy Piotr, Jakub i Jan. Wracamy do Ewangelii Łukasza. Łukasz, rozdział 5. Od początku 5 rozdziału. Zdarzyło się, gdy tłum napierał na niego i słuchał słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące na brzegu jeziora. Rybacy zaś wyszli z nich i myli sieci. Wszedł zatem do jednej z tych łodzi należącej do Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu, a kiedy usiadł, zaczął z łodzi nauczać tłumy. A gdy przestał mówić, powiedział do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie swoje sieci na połów. Szymon odpowiedział mu: mistrzu, całą noc trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieci. I gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli zatem na wspólników drugiej łodzi, aby przyszli im pomóc. Przypłynęli więc i napełnili obie łodzie, także one niemal tonęły. Gdy Szymon Piotr to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem, Panie. Jego bowiem oraz wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, które złowili. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od teraz będziesz łowił ludzi. I wyciągnęli łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Pan Jezus powiedział do niego: przestań się bać, dlatego że zdumienie, które ich ogarnęło, było jednocześnie przerażeniem. To jest spotkanie z majestatem, to jest spotkanie z taką mocą, z takim cudem, że ci ludzie po prostu mieli w sobie bojaźń Bożą i ona wtedy się, że tak powiem, uaktywniła. I znowu dostał obietnicę. Przestań się bać, od teraz będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli łodzie na ląd i oni wtedy opuścili wszystko i poszli za nim. I byli i chodzili za nim przez 3 lata. Oni potrafili rodziny swoje na te 3 lata opuścić i nagle przychodzi moment, kiedy następuje nie wiadomo co dalej. Wypełniły się rzeczy, o których on mówił, wypełniły się tajemnice, o których oni nawet nie bardzo rozumieli wtedy z pism i właściwie dobrze to podsumowują ci ludzie dwaj, ci uczniowie, którzy szli do Emaus z Panem Jezusem. I on im wtedy otworzył oczy i po rozmowie To jest Łukasz 24. I oni mówią do niego tak. Rozmawiali między sobą i Pan Jezus mówi do nich: co to za słowa wymieniacie między sobą po drodze? To jest 24:17. A jeden z nich imieniem Kleofas powiedział mu: czy ty jesteś jedynym przychodniem w Jerozolimie, który nie dowiedział się, co w niej w tych dniach się wydarzyło? A on ich zapytał: co takiego? Oni na to: Jezusie z Nazaretu, który wystąpił jako człowiek prorok i potężny w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. O tym, jak arcykapłani, nasi przełożeni, wydali go na karę śmierci, ukrzyżowali, a my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który ma wyzwalać Izraela. Tymczasem po tym wszystkim upływa trzeci dzień, od kiedy się to stało. I oni myśleli pewne rzeczy, oni się spodziewali różnych rzeczy, oni doświadczyli tego wszystkiego. Minęły 3 lata, Pan Jezus umarł, zmartwychwstał tak, jak zapowiadał, i teraz co? Idziemy łowić ryby. Nie wiem, czy macie czasem takie wrażenie, tak przykładając to do naszego życia, że przecież gdyby nas ktoś zapytał w tej chwili, co przeżyłeś z Panem Bogiem w twoim życiu, to my byśmy mogli siedzieć cały dzień i całą noc i mówić mu świadectwa. I jeszcze by tego było mało. Czy były zwątpienia w twoim życiu? Były. I może czasem jest taki moment zawieszenia, to znaczy ja nie wiem, co dalej. Ja to wszystko przeżyłem, ja to wszystko wiem, ale w tej chwili mam taki moment, kiedy ja nie wiem, co ja mogę dalej robić i czuję, że jest jakiś czas zatrzymania. I co wtedy robi Pan Bóg? Z ludźmi, którzy rzeczywiście wszyscy wymienieni tu z imienia, mieli bardzo konkretne przeżycia z Nim, tak jak każdy z nas ma bardzo konkretne przeżycia z Panem, miał i ma prawie na bieżąco. Czytamy dalej. A gdy nastał wczesny ranek, no bo oni tutaj nic nie złowili, to są oni wrócili do zawodu, mają nadzieję, no bo po to idą łowić ryby, a tu nic. Czyli mam czas zatrzymania i nic się nie dzieje i ja nawet złowić nic nie mogę. A Pan Jezus powiedział wyraźnie: nie bój się, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wrócił do zawodu, zaczął łowić ryby. No i nic. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu, uczniowie jednak nie rozpoznali, że to jest Jezus. Wtem zwrócił się do nich: chłopcy, nie macie jakiejś ryby na chleb? I odpowiedzieli mu, że nie. I wtedy on im powiedział: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili z prawej strony łodzi i nie mogli już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I wtedy ten uczeń, którego Jezus kochał, powiedział do Piotra: to jest Pan. Teraz pytanie, dlaczego? Co takiego się stało, że on wtedy zrozumiał? Kiedy oni to wszystko, na pewno sobie to wszystko opowiadali, na pewno o tym wszyscy wiedzieli, on musiał coś skojarzyć. Powiedział do Piotra: to jest Pan. Ale kiedy powiedział? Kiedy Pan Jezus mówił: zarzućcie te sieci i znajdziecie ryby. I ten moment, kiedy to się stało, czytaliśmy z Ewangelii Łukasza. Że był taki moment, kiedy Pan Jezus powiedział prawie dokładnie to samo: wypłyń na głębie, zarzuć sieci i znajdziesz te ryby. I wtedy Piotr bardzo charakterystyczną rzecz zrobił, czyli przypadł do kolan Pana i mówi: odejdź ode mnie, tak? 8 werset. Gdy Szymon Piotr to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem, Panie. I sytuacja się powtarza. Mamy jakiś taki cykl, kiedy Pan Jezus mówi do człowieka, potem się dzieją te rzeczy, staje się jakiś cud i my wtedy przypadamy do kolan Pana i mówimy: Panie, nie jestem godny, odejdź ode mnie. Nie uwierzyłem. I potem Pan Jezus mówi znowu: pewne rzeczy się staną, będziesz łowił ryby, będziesz miał swoją służbę. Zaczyna się moment, kiedy naprawdę już jest taki przystanek, my nie wiemy, co robić i zapominamy o tym, co się kiedyś stało. I znowu Pan Jezus przypomina. Nie zapomniał o nas wcale, tak jak o nich nie zapomniał, tylko się z nimi umówił. Właściwie się nie umówił, zaskoczył ich. Siedzi na brzegu i czeka, aż przyjadą. I teraz, kiedy my mamy taki czas zatrzymania, to czasami sobie myślimy, no dalej już nie wiem nic. Stały się te rzeczy, usłyszałem pewne rzeczy, mam jakieś obietnice, Bóg mi pokazał służbę, a ja nie bardzo wiem, co dalej robić. No i pytanie, co teraz? I w tej opowieści widać, że można mieć za sobą naprawdę potężne przeżycia. Można nawet być razem, bo oni wszyscy byli razem przecież. Ci wszyscy ludzie, którzy mieli takie przeżycia, którzy nie uwierzyli, potem uwierzyli. Oni wszyscy byli w jednej grupie. Oni wszyscy o pewnych rzeczach zapomnieli i wszyscy poszli łowić ryby. I kiedy my właśnie w cudzysłowie idziemy łowić ryby, i kiedy nic nie znajdujemy, bo tak naprawdę nic dla nas nie ma poza tym, co jest w królestwie. To znaczy jest tak zwane normalne życie oczywiście. My zarabiamy na chleb, mamy rodziny i tak dalej. Ale w sensie duchowym, jeżeli my nie pójdziemy robić tego, co będzie robił, co ma dla nas Pan, no to my nie będziemy nic łowić. To będzie pustka i możemy się nawet bardzo, bardzo rozczarować. Tylko że Pan Jezus tego tak nie zostawia. I to jest niesamowicie piękne, że On nas nie zostawia w taki sposób, że mówi, no to dobra, to w takim razie rób co chcesz. Ja Ci już kiedyś powiedziałem, co miałem powiedzieć, ja Ci kiedyś pokazałem cuda w Twoim życiu, Ty możesz je innym opowiadać cały dzień, więc właściwie to my nie mamy już sobie nic do powiedzenia. Trzeba było korzystać. I naprawdę cudowną rzeczą jest to, że Pan Jezus taki nie jest. Bo ja może bym sobie powiedział coś takiego, że trzeba było słuchać, jak mówiłem. A teraz to przeciągnę cię trochę i zobaczymy. Ale on tego nie robi. Usiadł sobie tam nad tym jeziorem i zrobił coś, co przypomniało Janowi, że to jest on. I zauważcie, że Szymon, kiedy to usłyszał, przepasał się narzutą, bo był nagi i rzucił się w morze. I o tym, dlaczego on się rzucił w morze, czytamy dalej. Może do tego zaraz wrócę, ale on wiedział, że on ma z Panem Jezusem do załatwienia pewną sprawę. I chciał to zrobić na osobności. Bo kiedyś był bardzo, bardzo odważny, bo on był taki narowisty człowiek, taki narwany. I on powiedział Panu Jezusowi, ja to się Ciebie nigdy nie zaprę. On powiedział Panu Jezusowi, no Ciebie to na pewno nie spotka. Takie mieli czasem rozmowy. Ale on miał do załatwienia z Panem Jezusem kwestię przebaczenia za te 3 razy, kiedy się go zaparł. I chciał to zrobić sam. Natomiast pozostali uczniowie, to jest werset 8, przypłynęli łódką, byli bowiem niedaleko od brzegu, około 200 łokci, czyli 100 metrów. I ciągnęli sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Czyli pytanie jest takie, czy Pan Jezus dlatego pytał ich, czy mają coś do zjedzenia, że był głodny, dlatego że nie miał tej ryby? No okazało się, że nie, dlatego że oni, kiedy przypłynęli, to już ta ryba była na ognisku. On miał. Miał rybę, miał chleb. A z czym nam się to kojarzy, te ryby i ten chleb? A kiedyś nakarmił 5000, prawda? Oni, jako Żydzi, myśleli i myślą pewnymi wzorcami. Więc jak pewne rzeczy się robi, pewne gesty się robi, to one przypominają o innych i oni to rozumieli. Dlatego Pan Jezus, jak mówił do nich, że są niedowiarkami, to wracał do pewnych rzeczy, które zrobił wcześniej i pyta się, ile koszy resztek było, nie? 12. A ile było wtedy? 7. I on mi mówi, to co, jeszcze nie wierzycie? Dlaczego? Dlatego, że oni 12 i 7 to powinni bardzo dobrze skojarzyć. I teraz, kiedy on ma rybę, on ma chleb, ile rozmnożyłem, 5000 nakarmiłem, macie, przed oczami. I teraz Pan Jezus przychodzi do człowieka, który ma za sobą te rzeczy, przeżył, pokutował, potem znowu widzi, że jest zastój, że jest problem, że nie wiem, co dalej robić. I przychodzi Pan Jezus i mówi tak, popatrz, przed oczami teraz masz. Ja jestem taki. Ryba, chleb, 5000, przypomnij sobie to wszystko. Ja chcę, żebyś dalej szedł. To jest podobnie jak było z Eliaszem, który wtedy popadł w ciężką depresję i mówi: dosyć, panie, ja już tak nie chcę. To zrobili, tamto zrobili, walczyłem, chciałem. Mówi: ja sobie już nie życzę, żeby dalej żyć. I Pan Jezus przychodzi, Pan przychodzi do niego, karmi go i mówi: masz przed sobą daleką drogę. I to jest podobna sytuacja. Kiedy człowiek się zastanawia, co dalej, nie wiem na dzisiaj, Panie. I co wtedy? Wtedy się nie frustrujmy. Wtedy nie myślmy, że Pan Bóg nas będzie chciał przeciągnąć przez coś. Tylko czekajmy, aż On przyjdzie, bo to jest właśnie tak, jak tutaj. Przyjdzie moment, kiedy On przyjdzie, kiedy On nam pokaże rzeczy, które dalej mamy robić. I jeszcze więcej nam pokaże, dlatego że kiedy oni wyciągnęli te ryby, wyszli na ląd, zobaczyli to ognisko z tą rybą, którą Pan Jezus już miał. Czyli On nie potrzebował od nich tych ryb wcale. I On mówi: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Okazało się, że te kilka to było 153. Czyli pytanie jest, skąd te 153? Na pewno je dobrze policzyli. To jest na 100%. I teraz dalej, znowu, mamy napisane, że 14 werset, że to był już trzeci raz, jak Jezus ukazał się ludziom jako wzbudzony z martwych. Trzeci. Dla nich pewne liczby były ważne, oni wiedzieli, że są ważne i oni wiedzieli, że 12 coś znaczy, że 7 coś znaczy, oni wiedzieli, że 3 coś znaczy. I dlatego Jan to podkreślił. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się ludziom jako wzbudzony z martwych. Jako uczniom, jako wzbudzony z martwych. Czyli oni zobaczyli, że mimo tego zachwiania, tego momentu, kiedy nie wiedzą, co dalej robić, Pan Jezus przyszedł i dał im taki połów, w życiu by się tego nie spodziewali. I teraz wracamy na chwilę do Piotra. Wracamy do tego, dlaczego on się do tej łodzi rzucił sam. Dlaczego nie poczekał, aż łódź przypłynie, tylko koniecznie chciał z Panem Jezusem spotkać się osobiście. 3 razy się zaparł, prawda? 3 razy się zaparł. Pan Jezus mu powie: ty jesteś taki odważny, powiedział mu. Ty 3 razy się mnie zawsze, zanim kogut zapieje. Zjedli śniadanie. Wszyscy zjedli śniadanie. Pan Jezus sobie poczekał. To nie jest tak, że On załatwił z Nim tą sprawę na osobności, chociaż Piotr bardzo tego pragnął, dlatego że po tych 3 razach, kiedy się go zaparł, na pewno było mu mocno wstyd. I nam czasami też jest wstyd i wolelibyśmy załatwić z Panem Bogiem pewne rzeczy sami. I to jest oczywiste i to jest zrozumiałe. Natomiast kiedy Piotr się go zapierał, to musiał nastąpić taki moment, kiedy Pan Jezus przywróci go do służby. I to przywróci go publicznie. W związku z tym najpierw przyjechali wszyscy. Pan Jezus sobie poczekał na Piotra i na resztę. Nie załatwił z nim tej sprawy na osobności. Tylko kiedy już wszyscy byli, kiedy zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: karm moje jagnięta. Zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A Pan na to: paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I Jezus na to: karm moje owce. Był taki moment, kiedy Piotr oprzytomniał nagle po tym, jak się zaparł Pana Jezusa, bo to już 3 raz i on usłyszał tego koguta wtedy i wtedy gorzko zapłakał. Wtedy gorzko zapłakał. A teraz Pan Jezus zapytał się 3 razy i Piotr się zasmucił, bo zrozumiał. 3 razy się zaparł, 3 razy wyznał, że kocha Pana Jezusa. Zrobił to publicznie i publicznie dostał polecenie, żeby te owce paść. tak jak wszyscy inni. Został przywrócony do służby oficjalnie. I Pan Jezus mu dalej mówi: ręczę i zapewniam cię, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, czyli gdy będziesz starszy, inaczej wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To zaś powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbił Boga. A kiedy to powiedział, dodał: chodź za mną. Jeszcze raz. Zauważcie. Kiedyś powiedział Piotrowi: chodź za mną. Piotr poszedł, zostawił rodzinę, a teraz następuje, potem się zaparł, a teraz jeszcze raz mówi do niego Pan: chodź za mną. I czasami jesteśmy po prostu zniechęceni i Pan Jezus musi jeszcze raz powiedzieć do nas: chodź za mną, chociaż już nie w takim sensie jak kiedyś. To nie jest moment, kiedy poznajemy Go pierwszy raz. Ale będzie mówił: chodź za mną. I żebyśmy się znowu naprawdę stanęli w takim momencie, kiedy nie wiadomo co dalej, to pamiętajmy o tej sytuacji, pamiętajmy o tej, w tym momencie z Ewangelii, że Pan Jezus będzie na nas czekał, aż przypłyniemy z tego jeziora, kiedy nie będziemy mieli połowu, nie będziemy zachęceni, tylko zniechęceni, i On będzie na nas czekał, a następnie powie nam, co mamy robić i powie nam, żebyśmy znowu za Nim poszli. I 20 werset mówi tak: gdy Piotr odwrócił się, zobaczył, że idzie za nim uczeń, którego Jezus kochał, czyli oczywiście Jan, a który przy wieczerzy, spoczywając przy jego piersi, zapytał: Panie, kim jest ten, który cię wyda? Piotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa: Panie, a co z tym? Jezus odpowiedział mu: a gdybym chciał, żeby on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wtedy między braćmi tak pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze, ale gdybym chciał, aby on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I z tego fragmentu trzy wnioski. Po pierwsze, Pan Jezus powiedział: to nie jest twoja sprawa. To nie jest twoja sprawa. Ja mam z tobą jedną rzecz, a z nim będę miał inną. Każdy z nas odpowiada za siebie. Po drugie, Pan Jezus powiedział: a gdybym chciał, aby on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I teraz pytanie, dlaczego rozległa się między braćmi ta pogłoska, że ten uczeń nie umrze? Jakieś powody musieli mieć. Czyli potraktowali te słowa w taki sposób, jakby Pan Jezus miał, jakby ten uczeń, czyli Jan, miał zostać żywy, aż Pan Jezus przyjdzie. Skąd musieli to wziąć? I dlatego rozeszła się między nimi ta pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Ale Jan mówi tak: czytajcie to, co jest napisane, a nie wyciągajcie pochopnych wniosków. To jest też bardzo dobra lekcja dla nas, żeby czytać to, co jest napisane. Nie wymyślać ponad to, co jest. Bo Jan mówi: nie, to nie było powiedziane. Powiedziane było: a gdybym chciał, aby on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Jan pisze to w momencie, bo to jest Ewangelia Jana, powstała niedaleko czasowo od pierwszych, od listów i niedaleko od objawienia. Jan pisze to w momencie, kiedy już wszyscy inni apostołowie poumierali. Został jeden. I nie wiedział, czy umrze, czy nie umrze, dlatego że w objawieniu mówi, że oblubienica mówi: przyjdź. I on nie wiedział. Natomiast mówi: gdybym chciał, tak powiedział Pan Jezus, co ci do tego? Więc nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Podsumowując, jeżeli ktoś ma teraz taki moment, taki czas, kiedy przestały się rzeczy dziać, jakie kiedyś się działy, kiedy już nie jest tak świeżo, jak było, jeżeli mamy czas takiego zatrzymania, że nie wiemy, co dalej, jak nasza służba będzie wyglądała, nie wiemy, bo nie słyszymy od Pana, jest może nawet dłuższy taki czas, to pamiętajmy o tym, że Pan Jezus przyjdzie nad tą wodę, gdzie my nie będziemy mieli nic złowionego. On tam przyjdzie i będzie nam pokazywał, co dalej, i nie będziemy musieli się martwić o to, że my już się do niczego nie przydamy, że to tak zostanie. że przeżyliśmy i po co? Że moglibyśmy mówić te świadectwa i co dalej? Będziemy mieli świeże słowa dla następnych ludzi i nie będziemy musieli opowiadać, co przeżyliśmy 20 lat temu, 10 lat temu, nie wiem, miesiąc temu. Chcielibyśmy tak i módlmy się do Pana, żeby rzeczywiście jak najszybciej przyszedł nad to jezioro do nas i żebyśmy nie musieli tracić dużo czasu łowiąc i nie łowiąc, czyli nie przynosząc niczego, co moglibyśmy dla Niego zrobić. Amen.